Wiecie, w pewnym czasie Pan Jezus pytał się uczniów, gdy część ludzi, część uczniów od Niego odeszła. Jedni byli niezadowoleni z tego, co się w ich życiu dzieje. Mówił twardo, to nauka, który słuchać będzie. Kto to zniesie, Jego słowa. I wtedy go 12 uczniów zapytał, czy wy chcecie odejść? Wiecie, oni powiedzieli, Panie, Ty masz słowo żywota. Jeśli od Ciebie odejdziemy, to czego się uchwycimy? Wiecie, Bóg chce nam dać możliwość, abyśmy w tym świecie żyli tak, jak On chce. Abyśmy byli bez trosk, doświadczeń, ale mamy ciało. A to ciało nam daje czasami naprawdę popalić. Chciałbym poruszyć pewien temat. Wiecie, chciałem dziś mówić o zazdrości. Usłyszycie takie słowa, że jedni wam powiedzą, że zazdrość jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Od innych usłyszycie, że zazdrość to jest taka, to jest też motywacja do pracy, abyśmy mogli innym dorównać. Ja wam chciałem się spytać, co mówi na ten temat Boże Słowo? Wiecie, zadałem sobie pytanie sam sobie. Czy jestem człowiekiem wolnym od zazdrości? Czy cieszę się tym, co mi Bóg daje, co posiadam? Czy zazdrością patrzę na innych i na to, co posiadają? Wiecie, dzisiejsze słowo chciałbym oprzeć na psalmie Asafowym. Jest to jeden z psalmów napisał, a jest to psalm 53. Otwórzmy psalm 53 i przeczytamy pierwsze 3 wersety. Psalm 73. Pierwsze 3 wersety. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, bo, i omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem z uchwały, widząc pomyśli bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Może na tym. Wiecie, zaczyna swój sprawę od stwierdzenia. Stwierdzając fakty, mówi, naprawdę dobry jest Bóg dla tych, kto jest prawego serca. Dla tych, którzy są czystego serca. Mówi, a co do mnie? Omal nie potknęły się nogi moje. Mówi, omal nie upadłem. Omal nie poślizgnęły się kroki moje. Nie zboczyłem z Bożej drogi. Wiecie, był to czas, gdy psalmista spojrzał na swoje życie pełne doświadczeń i życie innych ludzi. Wiecie, i skonfrontował to z sobą. A powód był tylko jeden. Bo zazdrościłem z uchwałą, widząc pomyśleń bezbożnych. Wiecie, i stwierdza, mówi, nie mają żadnych utrapień. Zdrowi są, krzepkie ich ciało. I zaczyna wymieniać wszystkie te cechy. Wiecie, ten sam problem miał Job. W 21 rozdziale, gdy czytam 21 rozdział Księgi Joba, Job szedł bardzo dobrze. Mówi, Bóg jest wspaniały, Bóg dał, Bóg wziął. I nagle dojdzie do 21 rozdziału, dochodzimy i Job patrzy na swoje życie, patrzy na życie bezbożnego człowieka i mówi, Panie, ale jak to? Jak to jest? Ty, ja jestem tak blisko Ciebie i doświadczam to, a oni żyją tak na luzie. Wiecie, to, co widzimy u innych ludzi, a czego pożądamy, potrafi zakłócić rytm każdego serca i zmienić nasze myślenie. Jest to zazdrość. A rodzi się przez proste pytanie. Dlaczego on, a nie ja, ma, i wymieniamy, ma dom, ma auto, ma dobrą żonę, dzieci, zdrowie. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, pod to pytanie można podłożyć wszystko. Majątek, zdrowie, umiejętności, no wszystko. Ale to pytanie same w sobie wyraża moje niezadowolenie oraz mój bunt, że nie otrzymałem tego, co posiadają inni. A ja chciałbym to mieć. A ponieważ zazdrość wiąże się z poczuciem krzywdy albo straty, kiedy mamy wrażenie, że ktoś inny otrzymał to, co się nam należało. Wiecie, to poczucie krzywdy jest urojone. Na przykład, kiedy zazdrościmy innym majątku, ciekawych umiejętności albo pozycji społecznej. Nie masz i nie będziesz miał. To po co zazdrościć? Ale wiecie co? Zazdrość to jest to naprawdę bolesne uczucie i bardzo stresujące, które bardzo trudno opanować. Po pierwsze, dlatego, że jest związane ściśle z naszymi emocjami. Po drugie, oraz naszym stosunkiem do innych ludzi. Do tych, którym zazdrościmy. Ponieważ zazdrość ma jeszcze źródło w naszej psychice, w naszym charakterze oraz w tym, jak zostaliśmy wychowani w domach. Jak traktowano nas w dzieciństwie, w rodzinie, w szkole. To ma wszystko odbicie na nas. A więc zazdrość jest naszym osobistym odczuciem. Gdy my czytamy Ewangelię według świętego Łukasza w 12 rozdziale, 13 wersie, czytamy takie słowa. I rzekł ktoś z tłumu, nauczycielu, powiedz bratu memu, żeby podzielił się ze mną swoim dziedzictwem, swoim majątkiem. Dlaczego on ma ten majątek, a ja go nie dostałem? Wiecie, jaka była odpowiedź Pana Jezusa? Człowieku, kto mnie ustanowi sędzią lub rozjemcą nad wami, aby rozstrzygał te sprawy? To są wasze ludzkie sprawy. A jednak obowiązuje zasada wyrzeczenia się zazdrości. Wiecie, gdy uświadomimy sobie, że nie zawsze będziemy mieli to, co chcemy, ale to trzeba sobie uświadomić. Nie zawsze będziecie mieli to, co chcecie, a innym zazdrościcie. Dlaczego on ma, a nie ja mam? Wiecie, i takie pytanie pojawi się w sercu wierzącego człowieka i tam zagości, wiecie, zniszczy nasze życie duchowe. Będzie jak chwast, który głęboko zakorzenił się w sercu. Wiecie, Piotr pisze swój pierwszy list do swoich braci w wierze, prosi, a zarazno ostrzega. 1 Piotra 14, 15 werset. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały. W czasie, mówi, nieświadomości waszej. Że za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi. Wszelkim postępowaniu waszym zaznaczając, bo jesteście odrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Mówi, jesteście innymi ludźmi. I zaczyna swój drugi rozdział, pierwszy werset i mówi, odrzućcie więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Mówi, to odrzućcie. Piotr prosi, pozbądźcie się zła, wnętrza waszego, a w to miejsce mówi, wprowadźcie dobro. Wiecie, nalega na nas, abyśmy się odwrócili od niegodnych, wstrętnych, mówi, nawyków i nałogów ciała. Mówi, bo to są nałogi ciała. Mówi, tak jak kłamstwo, dwulicowość, wrogość, nieuczciwość. I znowu pomówi to o zazdrości. Mówi, zaniechajcie tego. Mówi, bądźcie dobrzy, nie tylko z pozorów. Mówi, usuńcie zło z serca waszego, abyście mogli wzrastać ku zbawieniu, zaznaczając, jeśli doświadczyliście dobroci Pana, jesteście ludźmi odrodzonymi. Żyjcie Jego Słowem i rozmyślajcie o tym Słowie, czerpiąc w ten sposób siły, mówi, do duchowego wzrostu. Wiecie, Słowo może podaje przykład. Mówi tak, chwast posiany na polu hamuje wzrost rośliny. I aby ta mogła wzrastać, trzeba go usunąć. Mówi tak, też nasze przywary i skłonności hamują nas wzrost duchowy. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego Słowo Boże mówi, usuńcie to. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 4:22 prosi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. A jaki jest ten stary człowiek? I Paweł wymienia. Jest pełen złości, obłudy, wszelkie obmowy, wszelkie zazdrości, wszelkiego kłamstwa. I znowu te wszystkie słowa idą. Wiecie, jaki to jest typ? To jest taki typ, który jest niepoprawny. Któremu wszystko nie pasuje. Choćby niego wszyscy skakali, zawsze będzie zły. Zawsze będzie nie tak. Więc Jakub pisze, w 1 Jakuba 21, w 21 wersecie, mówi, odrzućcie, kochani, wszelki brud i nadmiar złości. Wiecie, on to wszystko pisze do Kościoła. To jest napisane do zborów. Mówi, przyjmijcie z łagodnością wszczepione was Słowo Boże, które może zbawić dusze wasze. Oznajmia, bądźcie wykonawcami Słowa Bożego, a nie tylko słuchaczami oszukujących samych siebie. Mówi, zmieniajcie się. Wszelkie złe wady, które są we mnie, wiecie, człowiek widzi. Ktoś może inny nie zauważyć, ale my widzimy, co w nas trzeba zmienić. Co z naszego wnętrza trzeba usunąć. Wiecie, ja mogę kogoś zwieść, stojąc tutaj. Bo mnie teraz widzicie, ale nie wiecie, jak jestem w domu. Nie wiecie, jaki jest w obyciu, nie wiecie, jaki jest w pracy. Wiecie, człowieka można wiedzieć, ale nie Boga i nie siebie. Jeśli jestem nowonarodzonym człowiekiem, wiecie, to muszę się zmienić. Muszę się uświęcać. Muszę iść drogą, po której chce mnie prowadzić Duch Święty. A nie tą drogą, po której chce mnie prowadzić moje ciało. Wiecie dlaczego? Bo potrzebujemy wzrastać duchowo. Jednym słowem, potrzebujemy się oczyszczać. Ponieważ wszystkie złe wady, skłonności, które nie zwalczam w moim życiu, hamują mu proces wzrastania. Wiecie, to nie zbliża do Boga. Nie zbliża do Pana Jezusa Chrystusa. Ale oddala mnie. Słowo mówi, że gaszę Ducha Bożego, który jest w moim wnętrzu. Tak więc Słowo Boże mówi mi i Tobie, pozbyj się chwastów, które są w Twoim życiu. Mówi, usuń je. A wiecie, a jednym z nich może być zazdrość. Wiecie, a ta rodzi się z ciała. Jest zaawansowaną formą egoizmu. To nie znaczy, że ktoś powie, no, że trochę zazdrości ci nie zaszkodzi. Nie, kochany. To nie jest pozytywna zazdrość pozytywna, że prowadzi się do czegoś dobrego. To jest nieprawda. Zazdrość jest zaawansowaną formą egoizmu. Wiecie, który idzie często w parze z innymi skłonnościami. Wiecie, z jakim idzie? Dam wam przykłady. Takim jak kłamstwo, dwulicowość, wrogość, obmowa, pycha, zabójstwo. A ponieważ zazdrość dotyka wszystkich ludzi, wiecie, w jednym stopniu mniej, a w innym więcej, innych więcej. Tak też nie ominęło Bożego Kościoła. Dlatego jest to poruszane w listach pasterskich. To nie jest napisane tu po to, żeby Paweł chciał tak napisać. Wiecie, ponieważ zazdrość to słowo i czyn idący za nim. Wiecie, towarzyszy nam od samego początku. Prorok Izajasz w 14 rozdziale, 11 wersecie do 13 napisał takie słowa. Zazdrość Lucyfera prowadziły do pychy. Wiecie, ten zazdrościł Bogu, Jego boskości, wielkości, świętości. I to była jego zguba. Chociaż był przełożony nad aniołami. Izajasz pisze i opisuje jego klęskę. Mówi, twoja pycha i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. O jakże spadły z nieba ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. A przecież o ty mawiałeś w sercu swoim, stąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Strąpię na szczyty obłoku i zrównaj się z najwyższym. Wiecie, stworzenie zazdrościło stwórcy. Efekt? Wiecie, i ten grzech zakorzeni się w sercu człowieka, od samego początku mu towarzyszy. To nie jest wymysł dzisiejszych czasów. Wiecie, każdy grzech niszczy, ale ten szczególnie. Jeśli nie usuniemy go i nie pozbędziemy się, prędzej czy później nas zniszczy. Ponieważ zazdrość pcha do zawiści. Dam wam przykłady. I to przykłady ze Słowa Bożego. Gdy czytamy pierwszą Mojżeszową, 4 rozdział, 5 werset, mamy Kaina i Abla. I obydwaj składają Bogu ofiary. Wiecie, Pan przyjął ofiarę Abla, na Kaina nie spojrzał. Ale powiedzcie, czy przestał go kochać? Nie. Ale jednak to wywołało w jego sercu zawiść, gniew. Wiecie, gdy zazdrość idzie jeszcze ukryć, to zawiść już nie. Ponieważ zawiść już może innym ludziom zaszkodzić. Bo zawiść jest to uczucie niechęci, wrogości i agresji w stosunku do innych ludzi. Z powodu ich sukcesów, pozytywnych działań. Co oznacza, że jest to uczucie znacznie silniejsze i groźniejsze i bardziej szkodliwe od zazdrości. Czytamy takie słowa. Wtedy Kain bardziej się rozgniewał i zastąpił się jego oblicze. Powiecie, czy był to powód do zawiści, że Bóg przyjął jego ofiarę? Nie, przecież Bóg przyjął ofiarę taką, jak chciał. I miał do tego pełne prawo. Ponieważ taka była jego wola. Ale w sercu Kaina zagościła zazdrość. Wiecie, Bóg się go pyta. Mówi, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, ostrzega go. Mówił, dźwiczych, a grzech. Przecież Bóg ostrzega, chłopie. O co? Jaki masz powód do zazdrości, że przyjąłem tą ofiarę, nie to? Jaki masz powód do zazdrości, że temu człowiekowi daje to, a temu nie daje tego? Mówi, to nie jest powód do zazdrości. To Kaina mówi. Wiecie, Bóg ostrzegał, ale twarz Kaina odzwierciedlała stan jego duszy. Wiecie, ja wam coś powiem. Czasami wystarczy spojrzeć w twarz człowieka zawistnego, aby zobaczyć, co się dzieje w jego sercu. Nie musi nic wam mówić, tylko trzeba w jego twarz spojrzeć. Jak ta twarz zmienia się z pogodnej w gniew i złość. Ale jak mogła się ta twarz nie zmienić, gdy w jego głowie była jedna myśl? Dlaczego jego ofiarę przyjął, a nie moją przyjął Bóg? Dlaczego on, a nie ja? W czym on jest lepszy? Wiecie, takie myśli niszczą człowieka i napędzają go do czynienia zła. Tutaj doprowadziła do zabójstwa. Inny przykład. Pierwsza Mojżeszowa, 37, rozdział 4, werset. Mamy braci Józefa i mamy ojca. Wiecie, czasami my jako rodzice nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy przyczyną zazdrości między rodzeństwem. Między naszymi dziećmi. Wiecie, kiedy robimy podziały? Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaką krzywdę robicie dzieciom swoim. Jak pan przecież powiedzieć, że ten syn jest lepszy, a ten jest gorszy, bo ty mnie więcej słucha, ty mnie nie słucha. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak się robi w sercu, gdzie dzieci zazdrość. O miłość rodziców. Wiecie, aby tego uniknąć, to wystarczy traktować ich jednakowo. Czy Bóg nas traktuje inaczej? Czy Bóg traktuje jednych wierzących lepiej, a jednych gorzej? Czy Bóg mówi, ty jesteś lepszy, a ty jesteś gorszy? Nie tak. Piotr powiedział, a Paweł powiedział, Bóg nie ma względu na osobę do Piotra, mówi. Jednakowo nas traktuje. Co to z tym, że ty tak wysoko stoisz? Ale jednakowo nas Bóg traktuje, jednakowo nas kocha. Nie robi podziałów między nami. Ale my jako rodzice robimy. Wiecie, co było winą Józefa, że został sprzedany? To, że ojciec go inaczej traktował, że okazał mu swoją miłość mu ukazywał. Okazał ponad jego rodzeństwem. A czytamy Słowo Boże, a to wywołało w jego braciach nienawiść do niego. A przez to nie mogli zdobyć na dobre słowo do Józefa. Mało tego, Józef jeszcze miał sny, to Bóg go obdarzył tym i nam je wykładnie. I w 11 wersecie czytamy, zazdrościli mu bracia z jego. Wiecie, w końcu to doprowadziło do tego, że został sprzedany do Egiptu. A jeden grzech zazdrości pociągnął za sobą inny. Tutaj nienawiść i kłamstwo, bo okłamali ojca, że zginął. Powód? Wiecie, jedna myśl pojawiająca się w ich sercu. Dlaczego on jest hołubiony przez ojca, a nie my? Dlaczego nie jesteśmy traktowani jednakowo? Dlaczego? Ale czy to jest powód do zazdrości? Nie. Ale był. Inny przykład. Saul i Dawid. Pierwszy Salomona, 18 rozdział. Pierwsza Samuelowa, 18 rozdział, 9 werset. Wiecie, ten problem dotyka króla Saula. Zazdrościł Dawidowi jego sławy. Po zabiciu Goliata i późniejszym jego sukcesom ten grzech doprowadził do tego, do takiego stanu, że Dawid obsesyjnie bał się. Obawiał się o Dawida, Saul. On był chory, jak Dawida widział. 9 werset. Od tego dnia Saul spogląda na Dawida zazdrością. Zazdrościł Dawidowi jego błogosławieństwa i bliskości z Boga z nim. Wiecie, to doprowadziło do takiego miejsca, że o niczym innym już nie myślał. Ale szuka takiego sposobu, aby się go pozbyć. Czy to jest pozytywne, czy negatywne? Jak mówią niektórzy, zazdrość jest pozytywna. Że zazdrość wam nic nie zaszkodzi. On tylko szuka sposobności, aby się go pozbyć. I znowu pytanie w sercu. Dlaczego jego widzą, jego czyny widzą, a nie widzą moich czynów? Dlaczego on, a nie ja? W czym on jest lepszy? A to w tym, że w sercu Dawida było całkiem inne, Słowo Boże mówi. Miał inne cechy w swoim sercu. I miłość to miłość do Saula, do tego, który mu takie złe rzeczy uczynił. Słowo Boże chce nas czegoś nauczyć. Uważajmy. Saul przez grzech zazdrości zniszczył swoje życie. I tak dużo ludzi przez zazdrość niszczy swoje życie i życie swoich bliskich. Dzieje apostolskie. 5 rozdział, 17-18 werset. Apostoł Jan i Piotr i Rada Sanhedrynu. Wiecie, stoją przed nimi za to, że głosili dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, a przy tym czynili cuda. Wiecie, przeciwko nim wystąpili kapłanie i całe stronnictwo napełnione, pisze słowo, że mówi, napełnione zazdrością. Ich serce przepełniała gorycz i zazdrość dała swój upust. Dlaczego oni, a nie my, czynią takie rzeczy? Wiecie, tych przykładów w Biblii można mnożyć. A tylko jedno pytanie nakręca szpirale zazdrości. Dlaczego on, a nie ja, ma to, ma tamto? Czemu on jest lepszy? W niczym, kochani. Bo ma. Wiecie, z tym problemem będziemy się spotykać i spotykamy się na co dzień. Otaczają nas ludzie zazdrości, w których zazdrość miesza się z zawiścią. Wiecie, chociaż się do tego nie przyznają, ale to z nich wypływa. Nieprzychylnym okiem patrzą na tych, którym się powodzi. Wiecie, dla mnie największy, jak ja patrzę w telewizor i na niektórych ludzi, chociaż telewizora nie mamy, patrzę w ekran monitora. I wiecie, patrzę na niektórych ludzi, jest takie hasło, 500+. Kochani, nagle to niezawodne hasło dają. Dają, a nie należy się im. Z twojego dają? Mogliby dać na co innego. Mogliby dać na drogi. Mogliby dać nauczycielom. Ale dają biedakom, którzy mają dzieci, że te dzieci trzeba wychować. Dają. Powiecie, co to jest zazdrość i zawiść, z której wypływa przeogromny gniew? Gdy na to wtedy patrzę, jest taka dobra rada w Słowie Bożym. Ponieważ żyjemy wśród ludzi zazdrosnych, i tego nie zmienimy, jeśli Bóg nie zareaguje. Kochani, to nie dajmy się wciągać ich w tok myślenia. Nie dajmy się naprawdę wciągnąć w tok myślenia. Wiecie, unikajmy rozmów, które zazdrości prowadzą nas do obmawiania innych ludzi. A wiecie, jakie to są rozmowy? Tak zwane rozmowy przyjacielskie. To są rozmowy przyjacielskie. A zaczynają się bardzo niewinnie. Od słów patrz, co ma. Kochany, spotykają się dwie koleżanki, moje koledzy. Mówi, patrz, co ma. Ma nowe auto. Wiesz, u jego w domu ma nowe meble. Ale patrz, jak się ubierają. Wiesz, wiecie, po co są te słowa? Aby zasiać w nas wątpliwości. Bo wtedy usłyszycie, to chyba nie zdobyli uczciwie. Wiecie, pamiętny człowiek, zazdrosny, chce zaszkodzić osobie, której zazdrości. Bo wtedy mówi, bo ja. Kochani, ja pracuję, a mnie na to nie stać. Skąd to ma? Coś wam powiem. Powiedzcie sami, czemu dajmy się wciągnąć w takie inne rozmowy? Boimy się stracić przyjaciół, koleżanki, kolegów. A może by trzeba zadać sobie pytanie, czy naprawdę są to przyjaciele moi? Moje koleżanki, moi koledzy? Wiecie, ci ludzie próbują tylko ubić swój interes, wciągając nas w swoją intrygę. Jak reagujemy na mowę i oczernianie innych przy nas? A przecież to wszystko wypływa z zazdrości. Zapamiętajmy, zawistny człowiek jest mściwym człowiekiem, zapalczywym i nie przyjmuje i nie zgadza się z argumentami drugiej osoby. Tylko jego zdanie się liczy. Ponieważ chce zaszkodzić drugiej osobie, której zazdrości. Przecież jak jest proste, jak to się wszystko wiąże, całość. Powiedzcie, czy w takim sercu może być pokój, miłość? Widzicie, te sprawy dotykają też członków Kościoła Chrystusowego. Dlatego apostoł Paweł w 1 Koryntian 3:3 pisze do zboru w Koryncie, stwierdzając, cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kutliwość, pyta, to czyś cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Bo jak wiemy, zazdrość wypływa z ciała. Dlatego apostoł do Galacjan napisał, Galacjan 5:20 pisze, jawne są uczynki ciała, mianowicie, i wymienia tu zazdrość, a wymienia masę innych złych rzeczy i wymienia w tym zazdrość. Mówi, a tak żyje świat. I pyta, czy tak ma żyć lud Boży? Mówi, nie. Dlatego Jakub w 3 rozdziale 16 wersecie stwierdza, bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam wszelki niepokój, wszelki zły czyn. Jest łamany porządek, który wprowadza Bóg. Słowo Boże usmysławia nam i cały czas będzie usmysławiało, że żyjemy naprawdę w świecie skupionym na dobrach doczesnych. I że nie wszyscy będą mieli to, co chcą. Więc zawsze będzie powód do zazdrości innym. A ponieważ powodem za zazdrości może być wszystko, tak też wszystkiego ona dotyka. I wiecie, wszystkie grupy wiekowe. Ja myślę, że jako stary już jestem, to mnie to nie dotyka. Mówi, dzieci tak, może zabawki są zazdrosne. Młodzież, ubrania, komputery, telefony, wyniki w nauce można mnożyć. Dorośli na sukcesy, bogactwo, rodzina, emeryci? Kochani, zazdroszczą zdrowia, zazdroszczą finansów. Ja naprawdę się nie odzywam, ile zarabiam. Widzicie, przyczyna jest tylko jedna. Tkwi w naszym sercu i w naszej głowie. Gdy powstanie pytanie, dlaczego on, a nie ja? Wiecie, podsumowując to, zazdrość objawia najgorsze cechy życia ludzkiego. Pociąga do zbrodni, kradzieży i obmowy. Prowadzi człowieka do dwunicowości i uczy ukrywać swoje wady przed innymi. Ale my jesteśmy Bożym ludem. I nasz Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy byli od tego wolni. I wiecie co? I uwolnił nas. Ponieważ mamy wolność w Chrystusie, naprawdę możemy być wolni od zazdrości. Dlatego apostoł Paweł w Galacjan 5:13 pisze, mówi, nie pobłażajcie ciału, ale żyjcie duchem. Mówi, bo ciało będzie żądało, ale gdy będziecie żyli Duchem Bożym, jesteście wolni od zazdrości, od zawiści, od umowy. Dlatego apostoł Paweł, gdy pisze list do Tytusa, otwórzcie sobie Tytusa, 3 rozdział, 3-5 werset przeczytamy. Są to wspaniałe słowa. Tytusa 3, od 3 do 5. I mówi tak. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom, żyjący złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzących siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz zdobienie przez Ducha Świętego. Mówi, kochani, wyście kiedyś tacy byli. Ale wiecie, powód był taki, bo nie znaliśmy Boga. Nie znaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasze życie to błąd. Błądziliśmy, poddawaliśmy się pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom. Żyjący złości, zazdrości, nienawidzeni i nienawidzących siebie nawzajem. I nagle, ale. Wiecie, ale coś się zmieniło. Gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, który nas zbawił dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia, przez odnowienie, przez Ducha Świętego. Jeśli odnowienie, to zmiana naszego myślenia, zmiana życia, naszego stosunku do innych ludzi. Dlatego apostoł Paweł się do Rzymian 12:2 pisze: a nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, pisze o kilku rzeczach. Po pierwsze uzmysławia nam, że ten świat jest złym światem i znajduje się pod władzą diabła. Więc mówi, więc musicie się mu przeciwstawić popularnym przejawom ducha tego świata. Z wersją zamian, wierzcie prawdy Boże, Jego sprawiedliwość, normy Słowa Bożego. Wiecie, ze względu na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówi, brzydźcie się złem, a miłujcie sprawiedliwość. Nie poddawajcie się różnym objawom zeświadczenia, które docierają do Kościoła, bo takie docierają do nas. Wiecie, a tym jest zazdrość, chciwość, egoizm. Teraz się jeszcze wkrada popularne myślenie humanistyczne do Kościoła. Rozgrywki polityczne, nieskromne ubiory, niemoralność. Wiecie, można tego wymieniać, to się wszystko do Kościoła wciska. Dlatego mówię, musicie przemienić swój umysł i nastawić się na sposób Bożego myślenia. Nasze plany powinny być zdeterminowane przez Słowo Boże. Bo nie ma dla nas innego celu, jak wieczność w Jego obecności. To jest nasz cel. Więc nie układamy swego życia zgodnie z przemijającym trybem tego świata. Ale z Jezusem Chrystusem, w otoczeniu Jego miłości. Powiedzcie, czego wam mamy im zazdrościć? Tego, co mają? Jak żyją? A ponieważ nasz Pan zapewnia nam wszystko, co jest potrzebne do naszego życia, to oni nam powinni zazdrościć, a nie my im. Wiecie, bo na poważnie otrzymaliśmy coś wspaniałego. Otrzymałem Ducha Świętego, a przez Niego weszło do mego serca pokój, miłość. Wiecie, a tu miłość będzie łatwo utracić. Gdy zagości tam zazdrość, gdy zagości cielesność w moim życiu. Dlatego Słowo Boże mówi, chodźcie w miłości, bo miłość wyklucza wszelki zły czyn. Wiecie, miłość nie zazdrości, ale daje. A zazdrość niszczy wszystko i wszystkich, którzy nas otaczają. Ma główny wpływ na nasze myśli, wolę i czyny. Ale Słowo Boże cały czas nam uświadamia. W Chrystusie Jezusie jesteście wolni. Dlatego apostoł Paweł, gdy pisze list do Efezjan, 5 rozdział, 8-9 werset, mówi, byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością. Postępujcie jako dzieci światłości. A owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. A prawda jest taka, że umarliśmy dla grzechów. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian 6:11 napisał: podobnie i wy uważajcie się za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Jesteśmy pod łaską i mocą Ducha Bożego. Otrzymaliśmy moc Chrystusową, aby przeciwstawić się grzechowi. Umierając dla Niego codziennie przez uśmiercianie uczynków ciała. Wystarczy ciało powiedzieć nie. Przecież teraz żyjemy dla Niego. I przyjmujmy z pokorą, kochani, to, co nam daje. Ponieważ jesteśmy wolni w Chrystusie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Kochani, jesteś wolny. Jesteś wolny od zazdrości, chciwości, kłamstwa, obłudy. Jeśli nie pozwolisz, aby twoje ciało tobą rządziło, ale aby cię prowadził Duch Boży. Tak mówi Słowo Boże. Amen.